Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
16 minut po godzinie 12. Zapraszam na otwarty mikrofon we wtorek. Będziemy zajmować się w tym wydaniu naszej audycji, której możecie Państwo słuchać od poniedziałku do czwartku na 103 i 106 FM. Będziemy zajmować się uchwałą Sądu Najwyższego, który uznał w czwartek wieczorem, że status sędziów wybranych w procedurze przed Krajową Radą Sądownictwa w obecnym składzie można kwestionować. Orzeczenie to ma moc wsteczną do wszystkich spraw prowadzonych wobec sędziów przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Nie ma takiej mocy w przypadku spraw dotyczących obywateli, które rozstrzygali sędziowie sądów powszechnych. Prawo i Sprawiedliwość kwestionuje tę uchwałę Sądu Najwyższego i jej skutki prawne. Powołani przez prezydenta RP sędziowie, którzy przeszli procedurę przed obecną KRS, w większości orzekają nadal. Wielu z nich czeka na pisemne uzasadnienie tej uchwały Sądu Najwyższego. W sprawie tej podzieleni są prawnicy, których część twierdzi, że Sąd Najwyższy w sytuacji skierowania sprawy do Trybunału Konstytucyjnego nie mógł zajmować wiążącego stanowiska. Politycy różnych opcji od lat twierdzą, że reforma polskiego sądownictwa jest potrzebna. Zgodni są jednak też w tej kwestii, że obywatele mogą obecnie czuć się zagrożeni, widząc ogromny chaos i niepewność co do tego, co w polskim sądownictwie się dzieje. Co Państwa zdaniem doprowadziło do obecnego stanu? Jak postrzegacie intencje i interesy rządzących, a jak środowiska sędziowskiego? I co dla Państwa byłoby najbardziej miarodajnym wskaźnikiem właściwego funkcjonowania sądów w Polsce? Zapraszam do dyskusji.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Zanim pierwszy telefon, Andrzej Pijanowski, który dzisiejszy program realizuje, od Państwa odbierze, posłuchamy, co rzecznik rządu Piotr Müller mówił na temat podjętej przez Sąd Najwyższy w czwartek uchwały. Posłuchajmy.
Chcieliśmy podkreślić i podkreślamy, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do tego, aby tworzyć treść obowiązujących w Polsce przepisów prawa. To kompetencja zastrzeżona dla Sejmu i Senatu oraz dla organów wykonawczych, jeżeli oczywiście otrzymają stosowne upoważnienie w ustawie. Ponadto Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do uchylania obowiązujących w Polsce przepisów ustaw. Ta kompetencja jest zastrzeżona dla Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma wreszcie kompetencji do tego, aby ustalać, kto jest, a kto nie jest sędzią w Polsce. Ta kompetencja jest zastrzeżona dla prerogatywy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i również jest uregulowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała Sądu Najwyższego wprowadza ogromny chaos na niespotykaną do tej pory skalę. W związku z tym pan premier uznał za stosowne, aby to Trybunał Konstytucyjny ostatecznie rozstrzygnął jakiekolwiek wątpliwości prawne, które pojawiły się w związku z uchwałą trzech izb Sądu Najwyższego.
Pan Jerzy komentuje na naszym Facebooku. Do tego stanu, jaki jest obecnie w polskim sądownictwie, przyczyniło się patologiczne grabienie gospodarki i przemysłu, świadome budowanie bogactwa podpartego i tolerowanego na nieuczciwości, również zawłaszczaniu prywatnej własności. Nie dotyczy to całego środowiska, które powinno trwać na straży sprawiedliwości. Pozdrawiam Radio Zachód, pisze pan Jurek. My również pozdrawiamy i czekamy na więcej komentarzy w internecie i odbieramy już pierwszy telefon. Dzień dobry.
Krzysztof się kłania, dzień dobry.
Dzień dobry, panie Krzysztofie.
A podstawą tego jest tak zwana gruba kreska, brak w fale lustracji i dekomunizacji oraz panoszenie się, że tak powiem, tej palestry w oparach tej bezkarności. Dlaczego tak jest? No to już to podstawa, to powiedziałem. A druga rzecz, to jest zbyt dużo tak zwanych umoczonych. I teraz nie ma kto tego wziąć w garść, nie ma kto z tym zrobić porządek, ponieważ na każdego ma się haki. A owocuje to tym, że właśnie skaczemy sobie do oczu, co mniej więcej jest widoczne na antenie otwartego mikrofonu. Pozdrawiam.
To jeszcze zapytam, co dla pana, bo to też jest jedno z pytań dzisiejszego otwartego mikrofonu, co dla pana byłoby takim miernikiem, wskaźnikiem, że wymiar sprawiedliwości w Polsce już wreszcie działa, no tak jak powinien. Nie powiem dobrze czy źle, tylko właściwie.
Nie tylko w tym sądownictwie, ale wszędzie. To są tak zwane kominy płacowe i skok na kasę. To się widzi, bo jeżeli poseł jest wybierany na 4 lata i przez i społeczeństwo jest tylko potrzebne jako mięso armatnie na czas wyboru, to jest właśnie taki efekt. Nieuczciwego nie można odwołać w żadnej branży, czy to mówią o szefie NIK-u, czy to mówią o innych, którzy rządzą nawet za krat, przecież prezydenci, burmistrzowie, starostowie rządzili za krat. No do czego to jest podobne? To nie jest porządek, to nie jest przyzwoitość, to jest anarchia. Pozdrawiam.
Dzień dobry, dziękuję bardzo i za chwilkę dzień dobry powiem kolejnemu słuchaczowi, ale przypomnę jeszcze, zanim kolejny słuchacz, o co dziś w otwartym mikrofonie szczególnie pytamy. Pytamy o Państwa opinię co do tego, co doprowadziło do obecnego stanu w polskim sądownictwie i jak postrzegacie Państwo intencje, interesy rządzących, a jak środowiska sędziowskiego, czy szerzej rozumianego środowiska prawników, co dla Państwa byłoby najbardziej miarodajnym wskaźnikiem tego, że wymiar sprawiedliwości w Polsce, w naszym kraju funkcjonuje już właściwie. No i kiedy to nastąpi, to jeśli już Państwo chcą, to mogą dodać od siebie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Również Krzysztof z Jastrotawy.
Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Panie redaktorze, zaczęło się od sądów, później pójdzie na media i całą resztę. Magistrowie prawa, Ziobro i spółka wypowiedzieli wojnę profesorom prawa, autorytetom. To tak jakby dzieci zaczęły rządzić rodzicami,
to
pracownicy.
Duża generalizacja, panie Krzysztofie. To chyba nie jest konflikt magistrów i profesorów.
A w wojsku szeregowcy dowództwem, panie redaktorze. Jest to absolutny bolszewizm, czyli anarchia, totalna anarchia. Władza za wszelką cenę chce wprowadzić i myślę, że wprowadza chaos prawny, celowo, z dowolną interpretacją prawa. Uchwała Sądu Najwyższego jest próbą uporządkowania tego chaosu. I następuje moim zdaniem takie zderzenie dwóch gigantów. Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Z jednej strony 60 największych autorytetów, z drugiej pani Przyłębska, pan Piotrowicz, Pawłowicz i taka mierna pisowska spółka, która uzurpuje sobie jakieś prawa do ocen, do których
ale to
nie
są,
mają prawa.
Znaczy, mówi pan, to są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.
Panie redaktorze, można porównać jedno z drugim, a podstawą istnienia i działania Unii Europejskiej są przede wszystkim rządy prawa. I to mówię z wykrzyknikiem. Natomiast PiS łamanie prawa ma w genach. Stąd około 150 afer i aferek. I jeszcze tylko skończę, panie redaktorze, jedno zdanie.
Jedno zdanie.
Kura cierpnie, gdy PiS mówi o demokracji, prawdzie i sprawiedliwości. Nawet już dzieci w szkołach wiedzą, że reformy PiSu to deformy, a Prawo i Sprawiedliwość to, mówiłem.
Ale dużo, bardzo dużo, panie Krzysztofie, bardzo dużo generalizacji, bardzo dużo takich ostrych sformułowań, ale mało faktów i mało konkretów niestety w tej wypowiedzi.
Tylko, że sama prawda, panie redaktorze.
No ale prawda to są fakty i konkrety. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Profesor Witold Modzelewski, profesor z pewnością, nie magister, niedawno o uchwale Sądu Najwyższego wypowiadał się tak. Posłuchajmy.
Poglądem prawnym zakwestionować legitymacji sędziego, sędzia jest nieusuwalny, nawet jeżeli został powołany na wniosek organu, którego domniemywamy, że jest jakaś wada w tym organie, bo to pan prezydent powołuje na wniosek. Jeżeli wniosek jest złożony przez organ nieprawidłowo obsadzony, to w dalszym ciągu ten sędzia jest sędzią, żeby nie było wątpliwości. Jeżeli nawet, jeżeli ja dobrze rozumiem tę uchwałę, tylko można zakwestionować obsadę sądu, jeżeli ten sędzia powołany właśnie przez pana prezydenta na temat wniosku, na podstawie wniosku tego nowej KRS, byłby niezawisły. Ja konia z rzędem temu, kto to udowodni, że ten jakaś potencjalna wadliwość wniosku o powołanie sędziego ma wpływ na jego niezawisłość. Ja już nie mówię dowodowo, tylko nawet intelektualnie. W jaki sposób w tej konkretnej sprawie ten sędzia utracił zdolność, swoją cechę niezawisłości. Kto to zrobi? Do czego to prowadzi w praktyce? Tylko do wydłużania postępów.
A teraz zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego będzie można odwoływać się do tego, że jeżeli sędzia został w procedurze przed nową KRS czy KRS obecnego składu powołany, będzie można status czy obecność w składzie sędziowskim takiego sędziego kwestionować. Jak państwo widzą obecny spór, jak postrzegacie intencje i interesy rządzących i środowiska sędziowskiego? No i co tak naprawdę będzie miarą kiedyś w przyszłości tego, że wymiar sprawiedliwości funkcjonuje już właściwie według państwa. Dzień dobry kolejnemu słuchaczowi. Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Panie redaktorze, ja muszę powiedzieć, że pewnie pan i słuchacze pamiętają słowa pani Pawłowicz, która krótko przed wyborem do Trybunału powiedziała: ja wam jeszcze pokażę. Jej zachowania, wie pan, jako profesora, no nie licytują, żeby być w Trybunale sędzią. O Piotrowiczu nie wspomnę, bo na ten temat to już się przegadało masę rzeczy, masę godzin i do nikogo to nie dotarło. I chciałbym odnieść się, panie redaktorze, do wczorajszej wypowiedzi w Oświęcimiu pana profesora Macieja Turskiego.
Ale to nie jest temat dzisiejszego otwartego mikrofonu. Dobrze, dwa słowa.
On wyraźnie, panie redaktorze, powiedział o łamaniu demokracji i ni stąd, ni zowąd Auschwitz może znienacka wpaść do nas i do każdego państwa. Wyraźnie powiedział. No, był zmieszany pan prezydent, było to widać.
Wie pan, ja też jestem zmieszany, bo to jest kompletna aberracja, porównywanie tych dwóch sytuacji i tego, co dzieje się obecnie w Polsce.
Profesor, czy nie mówi w Oświęcimiu?
No, ale ja podtrzymuję, że jest aberracją porównywanie sytuacji demokracji w nazistowskich Niemczech i obecnego. Dziękuję bardzo. Dwa słowa miały być. Na ten temat i dwa słowa będą. Podtrzymuję i mam prawo tutaj do tej oceny, że porównywanie i przywoływanie 75-lecia wyzwolenia obozu zagłady z tym, co dzieje się i ze sporem politycznym, który obecnie jest w Polsce, jest niewłaściwe i to niezależnie od tego, jaki tytuł czy w jakiej randze występuje ktoś, kto takie poglądy głosi. Wymiar sprawiedliwości w Polsce to temat dzisiejszego otwartego mikrofonu i odbieramy kolejny głos. Dzień dobry.
Dzień dobry. Rysiek się kłania. Ja zacznę od profesora Mądzelewskiego, który strasznie rozmienia się na drobne. Jak on teraz krytykuje nawet Balcerowicza, z którym współpracował przez 20 lat. A dzisiaj dla niego Balcerowicz jest wróg. Przecież on był wiceministrem finansów w tym czasie, jak Balcerowicz prowadził reformy całe. Ale tu już zamykamy Mądzelewskiego, wracamy do tematu. Sprawy sądownictwa to chyba najważniejszy nerw państwa. I zrobiłem w nim bałaganu przez swoją arogancję, tępą butę, czy wręcz kretynizm, jak to PiS teraz pokazuje, no grozi konsekwencjami na wiele, wiele lat. Nie wiem, kiedy my to będziemy mogli wyprostować. Ja jestem akurat w okresie, kiedy będę chciał przekazać gospodarstwo rolne na syna. No i jestem w kropce. Jeżeli przez 5 lat na przykład Agencja Nieruchomości kładzie łapę na moim przekazie gospodarstwa i syn nie będzie wiedział, czy warto mu inwestować, czy nie, bo nie wiadomo, jakie będą przepisy dalej, no to dla mnie to jest szaleństwo. Rozumiem na przykład zakup gruntów gdzie indziej albo coś takiego, ale w takim bezpośrednim dziedziczeniu, żebym ja jeszcze był zależny przez 5 lat od kogoś, który nic nie zrobił w moim gospodarstwie, to samo jest właśnie niepewność w sądownictwie w Polsce. Ja uważam, że Sąd Najwyższy bardzo dobrze postąpił, bo on nie uchwalił nowego prawa. On tylko pokazał, w którym stadium degeneracji prawa jesteśmy w Polsce. I ja uważam, że to wszystko się w końcu oprze o Brukselę, czy o Trybunał Sprawiedliwości i wrócimy do tego, co dr Duda musiał podpisywać, przywrócenie pani Małgorzaty Gersdorf na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To się tak skończy, nie ma innej opcji. A można było zrobić coś fantastycznego przy okrągłym stole, 3-4 lata temu, jak PiS proponował już, próbował robić reformę, zebrać wszystkie siły, pogrupować pogrupować poglądy i wtedy pracować nad nimi.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 90 sekund na wypowiedź minęło i to już chyba 20 sekund temu. Politycy, jak mówiłem we wstępie do audycji, są wyjątkowo zgodni co do tego, że polski wymiar sprawiedliwości reformy się domaga. Różnią się jednak w receptach na uzdrowienie polskiego sądownictwa. Różnią się także w ocenie tego, co doprowadziło, co jest tak naprawdę genezą obecnego sporu, żeby nie powiedzieć chaosu w polskim sądownictwie. Posłuchajmy, co na ten temat mówił w sobotnim lubuskim forum Radia Zachód reprezentant wojewody Kazimierz Łatwiński.
Moim zdaniem jest to spór polityczny, który wynika z tego, że od początku lat 90. stan sędziowski ulegał niewielkim, jeśli w ogóle ulegał jakimkolwiek reformom. Wynikało to z tego, że ktoś na samym początku lat 90. rzucił hasło: środowisko sędziowskie oczyści się samo w naiwny sposób. Takie oczyszczenie nigdy nie nastąpiło, ale też z drugiej strony mieliśmy do czynienia ze środowiskiem zawodowym ludzi mądrych, inteligentnych, potrafiących wykorzystywać swoją wiedzę prawną, którzy przez lata i poprzez kadencje sejmowe różne i poprzez okres rządzenia przez różne rządy po prostu zawsze znajdowały drogę do ustawodawcy, zabezpieczały sobie korzystne dla swoich korporacji prawniczych rozwiązania prawne. Po prostu była taka pewna symbioza polityków i tego środowiska.
Opinie innych polityków, które padły w czasie tej sobotniej audycji jeszcze do 13:00. Zostańcie Państwo z nami i dzwońcie oczywiście. Kolejny telefon odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry. No właśnie to chciałem powiedzieć. Mógł pan poczekać i puścić to po mnie.
Nie wiedziałem.
Dokładnie. Właśnie miało się oczyścić, tak? Po 89 roku te pseudorządy, które istniały, po prostu stworzyły sobie tak zwaną tą kastę właśnie, która funkcjonuje dzisiaj, prawda? Postkomuniści, wszyscy, cały omyłkowo tylko nazywany wymiar sprawiedliwości został po prostu stworzony tylko i wyłącznie po to, żeby trwały te układy, które trwają do dzisiaj, a dowodami na to są ich poczynania tych ludzi, tak, którzy powinni być wzorem. Sąd Najwyższy powinien być wzorem, powinien być instytucją 100% zaufania Polaków do siebie, przede wszystkim sądy. A tak nie jest. A widzimy dzisiaj na przykładach, które są publiczniane dzisiaj właśnie w tym programie Kasta, który właśnie oglądamy w TVP Info. No i tutaj i na pewno każdy z nas dookoła gdzieś tak tam się rozejrzy, to widać jak na dłoni, jak to się dzieje. I to musi być po prostu przerwane.
Ale to dopytam. Mówi pan, że sądy miały się oczyścić. To samo mówił gość, którego przed chwilką przytoczyłem, gość Radia Zachód.
Tak.
Z kogo sądy powinny się tak naprawdę oczyścić i oczyszczać cały czas? Z jakich ludzi?
No, proszę pana, w sądzie nie mamy już czasu, ale powiem tak, że oczyścić się po prostu powinni z ludzi z poprzedniej władzy, która tutaj w tym kraju działała, tak, na szkodę naszego kraju po 89 roku. Z tych ludzi właśnie, z tych profesorów, którzy tam w tej 60 osób, które tam zasiadały przy tworzeniu tej opinii, którą wydali i chcą zmusić po prostu tych sędziów, prawdziwych sędziów, którzy są godni tego zawodu, do działań przeciwko samym sobie. Także uważam, że z tych ludzi. Pani Gersdorf, wielu innych profesorów, którzy tam
Dziękuję.
Zasiadają w tym wszystkim.
Dziękuję za pana opinię. To jest otwarty mikrofon. Czekamy także na komentarze w internecie, jak zawsze, na Facebooku i na www.zachod.pl. Na Facebooku pani Agnes pisze, co doprowadziło do obecnego stanu w polskim sądownictwie? Pyta i odpowiada. Z jednej strony specjalna kasta bezkarnych i stronniczych, mających się za ponad wszystkimi sędziów, a chęć reformy polskiego sądownictwa przez większość społeczeństwa Polaków, która dała mandat w ostatnich wyborach władzy rządzącej. Tak genezę tego konfliktu widzi pani Agnes, a jak widzi ją kolejny słuchacz? Dzień dobry.
Dzień dobry, Dominik przy telefonie.
Jesteśmy na antenie.
Panie redaktorze, redaktor tutaj wspominał o genezie tego problemu. No, geneza jest bardzo prosta. Geneza jest w okrągłym stole, czy nawet wcześniej w ustaleniach magdalenkowych. To jest geneza. No sąd to jest podstawa, żeby można było bezkarnie kraść. No i tak się stało. W tej chwili co się dzieje.
Ale ten sam zarzut, jak słucham przeciwników Prawa i Sprawiedliwości i tej reformy, to samo mówią dokładnie o intencji rządzących, że po to są zmiany, żeby można było swobodnie kraść i nie rozliczać się ze swoich działań.
Panie redaktorze, no tu w tym przypadku akurat się zgodzę, że opozycja wie, co mówi. No bo to mówi ze swojego przykładu. Oni doskonale wiedzą. To nie chodzi o to, żeby w Polsce było normalny był wymiar sprawiedliwości według opozycji, tylko po prostu oni zębami się trzymają tego, co żeby nie stracić tego, co już do tej pory stracili, żeby jeszcze nie stracić reszty. To jest ich gwarancja właśnie bezkarności. Przykładów można mnożyć. Wie pan, no ja słyszę cały czas tutaj przykłady pana Piotrowicza. No, towarzysz Piotrowicz to jest chyba najbardziej ostatnio odmieniany przez wszystkie formy komunista, tak? Tylko że wypominają mu to sami komuniści, a nie dlatego, że on jest taki zły, tylko dlatego, że nie jest z tej formacji, w której powinien być. Bo ja jestem przekonany, żeby do Trybunału Konstytucyjnego został mianowany przez postkomunę, tak? Już całe to środowisko będę jednak stworzył w jedno. No to nie byłoby do niego absolutnie żadnego zarzutu. No jedyną jego tą przywarem jest to, że jest w PiS-ie. No i tu o to chodzi. A to, co teraz wyrabia ta tak zwana kasta sędziowska, no to jest dążenie wprost do anarchii, a może być może nawet, znaczy do obalenia po prostu władzy, no po to, żeby wywołać chaos w społeczeństwie, niepokój, no po to, żeby było po prostu jak było i tyle. No ja tu nie mam najmniejszych wątpliwości, a jeżeli pan pytał jeszcze, jakie powinny być sądy, no powiem taki banał. Przede wszystkim sprawiedliwe i niezbatowane z politykami i szybkie orzecznictwo. To jest najważniejsze, ale im o to nie chodzi. Niestety, im o to nie chodzi, bo cały czas powtarzam, wielu ludziom myli się niezawisłość z bezkarnością, a to jest kompletnie co innego.
Dziękuję bardzo. W takim razie posłuchamy teraz, wrócimy do sobotniego Lubuskiego Forum Radia Zachód. Posłuchajmy, co na temat reformy wymiaru sprawiedliwości mówił szef lubuskiej lewicy Bogusław Wontor.
Nikt nie jest przeciwko reformie i przeciwko temu, żebyśmy powodowali, żeby sądy jak najlepiej funkcjonowały. Tylko tutaj można sobie zadać pytanie, czy my tak naprawdę reformujemy te sądy, bo minęły już 4 lata, za chwilę będzie 5 lat, jak Prawo i Sprawiedliwość rządzi. Pytanie, czy skróciły się postępowania w sądach, czy przewlekłość jest mniejsza, czy ludzie uważają, że wyroki stały się bardziej sprawiedliwe, i tak dalej by można było wymieniać. Odpowiedź będzie, że nie. Dalej jest tak, jak było. Więc pytanie, po co ta reforma? Ta reforma jest po to, żeby niewygodnych sędziów wyrzucić i tam wstawić swoich.
Za 23 minuty będzie 13:00 i o to między innymi pytamy, jakie są Państwa zdaniem i w Państwa opinii intencje zarówno rządzących, którzy próbują wymiar sprawiedliwości reformować, jak i intencje środowiska sędziowskiego i prawniczego, którzy tej reformie się przeciwstawiając, zarzucając właśnie rządzącym złe intencje w kwestii swojego środowiska. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze. Lex retro non agit, stara rzymska maksyma, iż prawo nie działa wstecz, no najwyraźniej nie dotyczy kasty sędziowskiej, jedynie uderza w zwykłych obywateli. No, ja bym tu głośno gardłował za Wojciechem Cejrowskim, paszliwon. Panie redaktorze, w 1990 roku we wschodnich landach Niemczech po zjednoczeniu jednym dekretem zwolniono 3000 nauczycieli akademickich oraz tyleż samo sędziów. Jeśli ktokolwiek z nich miał jakąś pracę naukową z marksizmu, leninizmu, od razu był eliminowany, ponieważ Niemcy po zjednoczeniu, chadecki rząd Helmuta Kohla, uznali, że prościej jest im dać przedwczesne emerytury, niż dalej mieliby zatruwać umysły młodych Niemców.
Tak było,
tak było. Natomiast panie redaktorze, no skąd się na przykład bierze bestialstwo policjantów, prawda, że na komendzie, na przesłuchaniu potrafią śmiertelnie potraktować człowieka paralizatorem prądu? Przecież ci ludzie nie pamiętają ZOMO, nie pamiętają SB, ORMO i tak dalej. Ale panie redaktorze, w szkółkach policyjnych po dziś dzień wykładają 70-80-latkowie, którzy swoje kariery rozpoczynali w ZOMO, którzy te młode umysły zapładniają nienawiścią, jaka 3 dekady temu przyświecała mordercom księdza Jerzego Puszki. Panie doktorze, bo słyszałem...
No chyba rozumiem, jaką analogię pan próbuje budować, czyli co, jakiś grzech pierworodny...
Grzech okrągłego stołu, panie rektorze. Jest tak zwana lista Zaradkiewicza, tak? Sędziowie mianowani przez Radę Państwa PRL. Aż roi się od sędziów, łącznie z prezesami sądów z województwa lubuskiego, którzy nominacje przyjmowali z rąk komunistycznego zbrodniarza Wojciecha Jaruzelskiego. Mhm. Uważam, że ci ludzie już dawno powinni być na emeryturze.
Dziękuję za pana opinię i czekamy oczywiście na kolejne telefony. Mamy kolejnego słuchacza na linii, zatem dzień dobry. Witamy gorąco, otwarty mikrofon.
Dzień dobry. Ja w takiej sprawie. Jeśli chodzi o sądy komunistów, to dawno, prawdziwi komuniści dawno wymarli, a sądy dobry adwokat, bardzo dobry, każdego sędziego i prokuratora zapędzi w kozi róg. I to wszystko, dziękuję.
Bardzo krótka, treściwa opinia. Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztof ze Siebodzina.
Dzień dobry, witamy panie Krzysztofie.
Ja chciałbym powiedzieć, że uważam, że po tym bałaganie, jaki teraz zrobił PiS w sądach, tego nie posprzątamy przez wiele lat, dlatego że tak podważono autorytet sędziów, szkalując w mediach, w kampaniach reklamowych, nie respektując wyroków sądów, że przez lata po prostu nie uda się tego autorytetu z powrotem.
Może jest tak, że sędziowie sami ten swój autorytet jednak narażają na szwank, nie eliminując chociażby ze swojego grona osób niegodnych tego zawodu.
Tak, ale tacy ludzie są w każdym zawodzie. W innych zawodach, ja jestem akurat, reprezentuję branżę budowlaną i nieuczciwych jest bardzo duża rzesza i po prostu nie można na podstawie pojedynczych przypadków szkalować całą rzeszę. Poza tym dzisiaj sam pan minister Gowin przyznał, że 90-kilka% sędziów nie popiera reformy PiSu, jest przeciw temu, a jest między innymi dlatego, że właśnie zaczęło się od obrażania wszystkich sędziów, więc ciężko jakby zjednać to środowisko do jakichkolwiek reform.
Nie znam tej wypowiedzi ministra Gowina.
To było w Trójce Radiowej. Tam przyznał, że 90 parę % sędziów jest, a nie tak jak do tej pory twierdzono, że to garstka sędziów.
Przyjmuję to na wiarę, choć od razu zastrzegam, że nie jestem w stanie tego potwierdzić ani temu zaprzeczyć. Dziękuję za pana telefon. Za 18 minut będzie 13, to jest otwarty mikrofon Radia Zachód. No to posłuchajmy jeszcze jednej opinii z lubuskiego forum, tego co powiedział Piotr Barczak w sobotniej audycji, a między innymi jednym z poruszanych tematów był wymiar sprawiedliwości i próba jego zreformowania.
Prezes Gersdorf uważa, że dzisiaj, że Trybunał Konstytucyjny nie ma nic do tego. A przypomnę, że całkiem niedawno to właśnie między innymi Platforma Obywatelska, cała opozycja zabiegała przecież, że to Trybunał Konstytucyjny jest najważniejszy i on ma orzekać, on ma rozstrzygać właśnie ewentualne spory. A dzisiaj sporu nie ma, bo Sąd Najwyższy, pani Gersdorf ma rację i tyle. Otóż, szanowni państwo, ja myślę, że wielu tak naprawdę słuchaczy, wiele osób zaczyna powoli gubić się w tym sporze trudnym, ale absolutnie wszyscy wiedzą o tym, że trzeba dokonać zmian, należą się zmiany w wymiarze sprawiedliwości i tego tak naprawdę oczekują. Natomiast problem jest taki, że właśnie część prawników, nie wszyscy sędziowie, ale część sędziów uzurpuje sobie władzę do stanowienia prawa i decydowania o samych sobie.
I kolejny telefon, opinia w otwartym mikrofonie. Czekamy także na komentarze w internecie, przypominam. Dzień dobry.
Dzień dobry. No ja myślę, że żeby po prostu całe środowisko sędziowskie... Proszę.
No bardzo proszę.
No, oczywiście to powinno się 95% obecnych sędziów wysłać na zieloną trawkę z zakazem wykonywania zawodu jakiegokolwiek.
No i od razu pytanie, kto by nas sądził? Przecież to byłby paraliż.
To byliby nowi, wyznaczeni na przykład przez burmistrzów, prezydentów. No przecież jest taki, któryś tam z polityków mówił, sądy ludowe. Każdy z ludzi ma jakiś tam rozsądek, no i potrafi je rozsądzić.
No nie wiem, czy bym chciał akurat pod sądem ludowym, żeby pewne sprawy były rozstrzygane. No ale tak, jest to jakiś pomysł, tak, rozumiem.
Na przykład wystarczyło tylko zmienić prokuratora, już nie ma sprawy w wypadku pani premier Szydło. Nie ma dowodów, nie było wypadku.
To znaczy nikt nie kwestionuje wypadku.
Nie ma dowodów, nie można osądzić, nie można rozsądzić i prawdopodobnie, no jeszcze tam nie wiem ile musi być, 2 lata chyba, żeby uległo umorzeniu. Tego. I sprawa załatwiona jest. A tutaj w sądzie tak, jest taki dowcip, że babcia zwraca się do sędziego, proszę wysokiej sprawiedliwości. No i tak 2 razy się zwraca, za 3 razem sędzia zwraca. Babciu, tu nie ma sprawiedliwości, tu jest prawo. I to powinno być stosowane. A wreszcie zacznijmy tworzyć dobre prawo. Dlaczego nie było ostatnio tam powiedzmy konsultacji społecznych? Tylko tak, na kolanie szybciutko 24 godziny już uchwalone, bo my mamy rację. A jak nie mamy racji? No, dziękuję.
Dziękuję bardzo. A co, jeśli nie mamy racji? No właśnie, pytamy dziś Państwa o wymiar sprawiedliwości. Może drugie pytanie powtórzę, też drugie składowe pytanie dzisiejszej audycji. Co dla Państwa byłoby taką najbardziej miarodajną miarą tego, że sądy wreszcie funkcjonują właściwie, tak jak w cywilizowanym państwie w XXI wieku powinny funkcjonować? Posłuchajmy opinii Katarzyny Osos, poseł Katarzyny Osos, która była jednym z gości Lubuskiego Forum Radia Zachód w sobotę.
Tak, trzeba zmienić wymiar sprawiedliwości. Potrzebna jest reforma sądownictwa, ale taka, dobrze, która będzie usprawniać przede wszystkim ten system, a do tej pory wszystkie działania podjęte przez większość sejmową, bo to w większości były projekty poselskie, nie szły w tym kierunku. Co się wydarzyło dziś? Ja tak naprawdę współczuję nam wszystkim, obywatelom, bo mamy chaos prawny. Nie mieliśmy z czymś takim chyba do czynienia i faktycznie można się w tym wszystkim pogubić. I współczuję przede wszystkim tym, którzy dziś mają sprawy w sądach. Weźmy pod uwagę, dlaczego ta uchwała została podjęta przez Sąd Najwyższy. Tak było to podjęte z uwagi na skierowane zapytanie pierwszej prezes Sądu Najwyższego, a chciała ona rozwiać rozbieżności co do orzekania w związku z wyrokiem TSUE.
I kolejny telefon odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Panie redaktorze, no sędzia esbeków w tym składzie Sądu Najwyższego, w tych trzech, prawda, się odbyło, było co najmniej kilkunastu esbeków, nawet był, wie pan, towarzysz wywiadu komunistycznego i tak dalej. To dla platformerców to jest autorytet, a rzeczywiste autorytety nie. Wie pan co? I pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego Giersów wchodzi w buty władzy ustawodawczej, wykonawczej. Kim ona jest? Ona uważa się za Boga, tak? Ja proszę pana, kto zaczął demolkę sprawiedliwości? To jest jego rząd, kiedy powołał nieprawnie pięciu sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. I Trybunał Konstytucyjny jest od orzekania, czy jest zgodne coś z konstytucją, czy nie. Wreszcie zrozumcie to. Ale najpierw, proszę pana, platformerzy, opozycja cała i wszyscy, którzy ją popierali, i popierają, mówili wcześniej, że jest konflikt. Teraz, ponieważ do Trybunału Konstytucyjnego została ta sprawa postawiona, to mówię, że konfliktu nie ma. Ja proszę pana, mogę tutaj zacytować, wie pan, sąd zapomniał wezwać mordercę. 1,5 roku temu w Rybniku była rozprawa, proszę pana, brutalnego zabójstwa Alicji F. 17 lat. I Adrian T., który był oskarżony o to mordy, sąd zapomniał. Przypomnę także sprawę sędziego tego zasłynął z Olsztyna Juszczyszyna. Jechał, proszę pana, dwukrotnie przekroczył prędkość i nawet mandatu nie dostał.
No i sąd dyscyplinarny.
Sędziowie bronili go. Sąd. jest niewinny.
Dziękuję bardzo. I sąd dyscyplinarny uznał wówczas, że przekroczenie prędkości o 50 km w terenie zabudowanym nie jest jakąś rażącą obrazą etyki sędziego. To w przypadku tej kwestii. No, w przypadku immunitetów no to z pewnością też wiele można by powiedzieć o parlamentarzystach, którzy często immunitetem zasłaniają się, nawet w sytuacji, kiedy są złapani na gorącym uczynku. No, być może tu jest też pies pogrzebany, że ochrona immunitetem jest zbyt szeroka, a przecież jej celem jest tak naprawdę niezależność. Niezależność od nacisków, nie niezależność w unikaniu odpowiedzialności za pospolite przestępstwa czy wykroczenia. Jak państwo widzą genezę tego, co dzieje się obecnie w wymiarze sprawiedliwości i jak widzicie i po czym będziecie oceniać, że wymiar sprawiedliwości został już naprawiony? No i kiedy to nastąpi? Za 10 minut 13 kolejny telefon. Dzień dobry.
No dzień dobry. Tam już poprzedni ktoś chyba mówił, że najlepiej tam, wedle mnie, najlepiej tych wszystkich, co teraz to zrobili, co teraz z tych sądu, po prostu pozwalniać ich i niech oni myślą, niech nie myślą, że stoją ponad Polakami, ponad wszystkim. Tych najwięcej, tych, którzy oszukiwali, robili takie po prostu, no, haniebne po prostu wyroki, na przykład co była, zlikwidowali gospodarza, wartość była na przykład 500 tysięcy całego gospodarstwa, on go zlikwidował powiedzmy za 30 tysięcy, za jakiś tam ochłap. I chłop umarł, sprawiedliwości nie doczekał. Co niektórzy też, gospodarze też, jak zostali gdzieś tam oszukani przez jakiś tam włodarzy, powiedzmy jakiś bogaczy, nawet nieśli do sądu, bo wiedzieli, że nie dadzą radę z mafią, z tym wszystkim walczyć. I dlatego tych wszystkich sędziów trzeba było wziąć normalnie jednym dekretem, wziąć, usunąć ze stanowiska, dać im po 2000 odprawy i mało tego, pozbawić immunitetów i pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Niech się oszukani zgłaszają, no do, nawet do pana Ziobry, no bo do kogo się mają zwrócić. I tak było czyste, jeżeli będą czyste i jasne sytuacje, że wiadomo, że sędzia popełni jakieś wykroczenie, że bronił jakiegoś bandytę, czy jakąś mafię bronił, bo to już się same już mafie tworzą. Jakaś zaraza po prostu drąży naszą Polskę i po prostu no nie może tak być, żeby szubrawcy, oszuści, złodzieje, ba nawet mordercy czuli się po prostu bezkarnie. A wam cześć, czują się bezkarni. Kierowcę prędzej pociągną do odpowiedzialności karnej, jak wypije sobie piwo, jakiegoś włamywacza, czy bandytę, czy oszusta z pieniędzmi, albo co był na stanowisku.
Dziękuję panu bardzo. Także kierowcy rowerów swego czasu zapełniali polskie więzienia za to, że prowadzili właśnie po piwie czy dwóch. Ja tylko przypomnę słuchaczowi, który wcześniej mówił, że w Polsce nie ma dekretów, nikt takiego aktu wydawać nie może. Możecie państwo komentować na Facebooku i tutaj pan Andrzej pisze, o czym my tu w ogóle mówimy. Przepraszam bardzo. Jak dopiero co jeden z sędziów kradnie pieniądze w sklepie, zostaje to wszystko nagrane, po czym sędzia ten nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Komusza agentura dalej rządzi, a idzie przede wszystkim, tutaj niestety jest nieczytelne. Pan Andrzej na Facebooku w każdym razie swój komentarz zamieścił. Może zechce go rozwinąć. Zachęcam też pozostałych państwa do komentowania. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Odpowiadam. Przekroczenie uprawnień przez Sejm, kończący swoją kadencję i pomoc pana Rzeplińskiego z panem Kierwińskim na sali sejmowej, pamiętacie państwo, nie potrzeba uciekać daleko, wybierając bezprawnie sędziów na zapas, poczęło zamieszanie i przekręty prawdy. Odrzucono prośbę nowego prezydenta, pana Andrzeja Dudy, a prosił, żeby nic nie ruszać.
No była taka wypowiedź pod koniec maja, żeby to zostawić nowemu po wyborach rządowi.
Panie redaktorze,
nowej większości.
Oszustwa sędziów, posługiwanie się immunitetem w sytuacjach przekręt, przestępstw oraz ich zachowania na salach sądowych, podsądny śmieć, my ex cathedra. To powód, że Izba Dyscyplinarna jest konieczna, a nadzór obowiązkowy. Nie, a przyznawanie sobie tytułu nadzwyczajnej kasty i pragniemy zemsty eliminuje zupełnie tych ludzi, którzy się od tego nie odcięli. W związku z powyższym wychodzę z takiego założenia. Tak jak mówi większości naród polski. Sądy są dla ludzi, a nie dla państwa. Sądy są dla ludzi, a nie dla sądów. I odwrotnie być nie powinno. A teraz odpowiem pani Katarzynie Osos. Chodzi o to, żeby pani Małgorzata Manowska nie zajęła miejsca pani Małgorzaty Gersdorf po kwietniu 2020 roku. I na koniec, czy sądy muszą być zreformowane? PAP, WIN, Zakopane, piątek, niedziela, teraz 98-77% mówi, zupełnie sądy trzeba zreformować. I tak to wszystko wygląda, panie redaktorze. Nie mam więcej nic do powiedzenia, a jeszcze tylko jedno zdanie, że kurtyna do przekrętów to jest to, co powiedział pan Strzembosz. I dlatego mamy to, co mamy i z tym musimy walczyć. Dziękuję.
Dziękuję.
Miłego dnia.
Dziękuję za pana opinię. Również miłego dnia. Zwrócił pan uwagę na kwestię, no, którą także wielu komentatorów podnosi, że czwartkowe orzeczenie, czy czwartkowa uchwała Sądu Najwyższego i rozmontowanie de facto Izby Dyscyplinarnej i prawomocności jej działania, no, jest taką przygrywką przed wyborami pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, którego to sędziowie wyłonią ze swego grona w pełnym składzie już niebawem, a sędziom, którzy właśnie zostali powołani przez prezydenta i zasiadają teraz w Izbie Dyscyplinarnej, zapewne prawa do wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w najbliższym czasie się odmówi. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Roman Zielony Góry.
Dzień dobry, panie Romanie.
Mam swoje zdanie, ale muszę się odnieść do poprzednika. Z tak bzdur i głupot, które ten pan wygłosił, zresztą jak zwykle to po prostu aż przykro słuchać, recytuję z kartki takie głupoty, które mu widocznie ktoś napisze, bo sam nie może nic innego wymyślić.
Widział pan, że z kartki?
Tak, no bo on zawsze recytuje i zawsze głupoty. Teraz powiem, jak ja to myślę. Tak się zastanawiałem, w półtora minuty nie zdążę, ale mówimy o sądzie. Wszyscy mówią o zreformowaniu sądów, mówią Jezus Maria, ci sędziowie z nadania Rady Państwa. Co to jest sąd? Sąd to jest sprawa rozwodowa, to jest sprawa o mandat, to jest sprawa o miedzę, to jest sprawa o obrazę. Miliony, 1,5 miliona spraw rocznie podobne jest w sądach, a my mówimy o jednym sędzie, który gdzieś tam jakąś ukradł wiertarkę i pan Ziobro masochizuje się za każdym razem. Dla mnie 60 sędziów Sądu Najwyższego wzbudza mój szacunek. Jacy by nie byli. Tutaj wszyscy ich lekceważą. Jakiś pan mówi o sądzie ludowym, no to bolszewizm w czystej postaci przecież. Tam się zbierze po prostu 10 ludzi i powie, że ten jest winny, ten jest niewinny. Tego trzeba wybatorzyć, a tego może powiesić nawet. No powiem panu dramat, jak ja słucham takich opinii ludowych, które dla PiS-u są bardzo, bardzo korzystne. Przecież lud musi wziąć w swoje ręce i głupoty tego pana poprzedniego, to normalnie aż mi porażają.
Ale panie Romanie, wspomniał pan o sędzim, który ukradł wiertarkę. Ja rozumiem, że to może być jednostkowy przypadek, ale jednocześnie, jeżeli patrzymy na to, jak środowisko sędziowskie radzi sobie z takimi przypadkami, to stawia jednak pod znakiem zapytania zaufanie do sądów.
Być może. Nie będę się upierał, że najlepiej. Jeszcze powiem jedno zdanie. Mhm. Nie wiem, niech ktoś poda przykład człowieka skrzywdzonego przez sędzia, któremu nadano statut sędziowski przez Radę Państwa i powie, że ten sędzia na przykład ciągle wydaje złe wyroki. No o czym my mówimy? W tej chwili chodzi o przejęcie władzy przez rząd PiS-owski, żeby tak jak wszyscy mówią, żeby mógł kraść, ale nie, tak, chyba nawet nie chodzi o kradzenie, bo kradną teraz. Natomiast chodzi o to, żeby być bezkarnym, żeby w przyszłości ewentualnie nie ponieść konsekwencji, bo ta władza przeminie. Przeminie prędzej czy później i wtedy trzeba będzie rozliczyć. No, a dramatyczne takie bolszewickie teksty, powiem panu, no nie przystoją nawet do tego radia.
Dziękuję panie Romanie. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. To jest otwarty mikrofon. Na koniec jeszcze, tak jak to kilkakrotnie już miało miejsce w tej godzinie, wrócimy do sobotniej audycji Lubuskie Forum Radia Zachód i posłuchamy opinii tym razem przedstawiciela Konfederacji Marcina Sygutowskiego na temat tego, co obecnie w polskim wymiarze sprawiedliwości, a konkretnie w sądownictwie się dzieje.
Czyli oczekuję sprawiedliwych, szybkich i niezależnych sądów. A to, co obecnie przedstawia się na arenie politycznej w naszym kraju, zaprzecza temu wszystkiemu. Doprowadzenie do paraliżu, jaki mamy teraz w systemie sądownictwa, doprowadzi do tego, że ludzie, którzy niejednokrotnie w bardzo pilnych sprawach oczekują szybkich i sprawnych sądów, zostali postawieni pod ścianą i będą musieli kolejne lata oczekiwać na wyroki, gdzie niejednokrotnie łamie to ludziom życie i nie pozwala na normalne funkcjonowanie. Szanowni Państwo, tutaj pan przedstawiciel wojewody mówił o tym, że nie zostały oczyszczone właśnie system sądownictwa. No ale co PiS z tym stanie też zrobił? Tak jak poprzednia władza Platformy i PSL, no nic nie zrobiła.
Jutro otwarty mikrofon powróci o 12.15. Bądźcie Państwo z Radiem Zachód, a w dzisiejszym temacie, w temacie sądów, zachęcam do komentowania online na www.zachod.pl oraz jak zawsze na Facebooku. Marek Poniedziałek, słyszę się z Państwem jutro. Do usłyszenia.